Krajobrazy życia. Cała prawda o ludzkim sercu. Na audycję zapraszają Edyta Maciejewska i Paulina Wysocka.
Pokój i dobro. Przy mikrofonie
Paulina Wysocka,
Edyta Maciejewska. Naszym i Państwa gościem jest dziś pani Małgorzata Łuba, psycholog, suicydolog, ekspertka Biura do Spraw Zapobiegania Zachowaniom Samobójczym Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, specjalistka platformy Życie Warte Jest Rozmowy. Witamy panią serdecznie.
Witam państwa, dzień dobry.
Pani Małgosiu, wracając jeszcze do grup wiekowych narażonych najbardziej na depresję, to rzeczywiście w statystykach możemy znaleźć informację, że jakby dzieci i młodzież to jest ta grupa bardzo w ostatnim czasie z bardzo dużym wzrostem sytuacji depresyjnych i różnego rodzaju samoagresji, ale również osoby starsze są taką grupą wiekową, gdzie ten wzrost problemów depresyjnych jest bardzo duży.
Tak, stany depresyjne mogą pojawić się właśnie u osób, które są w tym wieku senioralnym, prawda? Mają 60-65 plus lat, ale też troszkę my, tak samo jak czasami dzieciom i nastolatkom, nie dajemy prawa. Czym to dziecko, co ono takiego przeżywa, jakie ona ma problemy, żeby mieć depresję? I często też postrzegamy w taki analogiczny sposób
wesołe życie staruszka na przykład.
Tak, że już jest na emeryturę, nie musi chodzić do pracy, nie ma przełożonego szefa nad sobą. Tak jak pani powiedziała, wesołe życie staruszka. Natomiast to, co może być takim ważnym czynnikiem sprawiającym, że na depresję może zachorować osoba starsza, to są doświadczenia życiowe. Bardzo często stany depresyjne u osób starszych współwystępują z chorobami somatycznymi. Bo wiele osób leczy się na choroby serca, choroby układu naczyniowego, cukrzycę, może mieć w starszym wieku, no po prostu zmienia się sprawność, ciało przestaje nam tak służyć, jak służyło do tej pory, więc choroby somatyczne, one są czynnikiem ryzyka pojawienia się stanów depresyjnych. Ale też to, co jest czynnikiem ryzyka pojawienia się stanów depresyjnych u osób starszych, to jest również strata. A bardzo często, jeżeli jestem osobą starszą, to może już mój małżonek, moja małżonka nie żyje. Już dawno może poumierali moi rodzice. Może zaczęli umierać na jakąś większą skalę ludzie z mojego kręgu znajomych, przyjaciół. I za każdym razem to jest ten ból, z którym muszę się zmierzyć, kiedy tracę ważną osobę, kiedy ta ważna dla mnie osoba umiera. Przejście na emeryturę jest również dużą zmianą i część osób, przechodząc na emeryturę, nie ma wizji, jak ich życie będzie wyglądało po emeryturze, co będzie dawało im taką regularność, taki codzienny rytm, prawda? No bo praca, czy ją lubimy, czy nie, ona daje nam coś ważnego dla higieny życia, daje nam rytm. Mam powody, żeby wstać, mam powody, żeby sprawnie zjeść śniadanie, wybrać się, przebrać się, przygotować się, spotkać się z ludźmi, czy ich lubię, czy nie, to zawsze jest okazja do interakcji z drugim człowiekiem. No a kiedy przychodzę na emeryturę, to wszystko znika. Oczywiście znam osoby, które przychodząc na emeryturę zaczynają realizować swoje pasje, więcej czasu przeznaczają na spotkania towarzyskie. I nagle ten czas, który mają do swojej dyspozycji, przeznaczają, żeby się czegoś nauczyć. No ale to wszystko jest czymś, co de facto stanowi profilaktykę stanów depresyjnych. No i jeszcze jedna rzecz, która dzieje się wtedy, kiedy jesteśmy starsi, możemy czuć się mniej potrzebni, bo dzieci są już odchowane, mają swoje rodziny, swoje domy, może są daleko od nas i te spotkania nie mogą być tak często, jakbyśmy chcieli, a poza tym mają swoje sprawy, więc też nie zawsze, jak mają trochę wolnego, to akurat wybiorą nas i odwiedziny z nami. Więc to też jest takie doświadczenie osamotnienia, doświadczenie, że może już nie jestem potrzebny, potrzebna moim najbliższym, które też swoje 5 groszy może dołożyć do depresji.
No tak, czyli tutaj taka przejmująca samotność. Powiedziała Pani troszeczkę na temat profilaktyki. Możemy trochę rozwinąć ten temat. Co może być taką profilaktyką dla osób starszych?
No, więc na pewno to właśnie poczucie bycia ważnym, poczucia bycia potrzebnym. I tutaj ważne, żebyśmy z jednej strony dbali o to, żeby spotykać się z rodziną, ale też nie tylko czekali, aż ta rodzina znajdzie dla nas czas, to my zadzwońmy, to my zainicjujmy ten kontakt. Czasami dobrze jest kupić bilet i wyruszyć w podróż, nawet jeżeli ta podróż będzie męcząca, do miasta 200 kilometrów dalej, bo tam mieszkają moje dzieci, bo tam mieszka moja siostra ze swoją rodziną, to jednak ten wysiłek jest ważny, by go włożyć, bo te relacje z innymi ludźmi dają nam poczucie, że po pierwsze nie jesteśmy sami, że w życiu innych osób możemy odegrać jakąś rolę, ale również one dają nam poczucie, że jesteśmy częścią jakiejś większej całości, jakiejś rodziny, jakiejś społeczności. A jeśli nie rodzina, bo czasami życie różnie się układa i nie mamy tego daru stworzenia, zbudowania swojej rodziny, to ważne jest utrzymywanie regularnych kontaktów z rówieśnikami, poszukanie, gdzie ja mogę spotykać się z drugim człowiekiem, z innymi ludźmi, a w każdym wieku do rówieśników jest nam blisko, bo to są osoby, które dzielą podobne doświadczenia, są na podobnym etapie, mierzą się z podobnymi trudnościami charakterystycznymi dla różnych okresów w naszym życiu. Więc takie miejsca jak Uniwersytety Trzeciego Wieku to ważne miejsca, ale ja na co dzień mieszkam na wsi i tutaj nie ma w zasięgu 30 najbliższych kilometrów
uniwersytetów.
Tak, ale widzę na przykład teraz jeszcze chwilę wcześniej w maju i teraz w czerwcu widzę starsze panie, które spotykają się na wspólnej modlitwie przy kapliczkach przydrożnych i to jest właśnie to. Jak rozglądam się wokół siebie, to mogę znaleźć takie miejsce. W mojej wsi działa koło gospodyń wiejskich i ja idąc tam, no mam 40 parę lat, zaniżyłam średnią wieku, bo oprócz mnie raczej były osoby powyżej 60, 65 roku życia, ale to było wspaniałe, bo jak weszłam na pierwsze spotkanie byłam zaskoczona taką pozytywną atmosferą, żartami, tym przekomarzaniem się, to niby koło gospodyń wiejskich, ale okazało się, że panowie też są wpuszczani i też są skłonni włożyć fartuchy. Także bardzo ważne jest, żeby właśnie szukać pomysłów, gdzie mogę być w kontakcie z drugim człowiekiem, ale jeszcze o dwóch rzeczach powiem, które są bardzo ważnym elementem profilaktyki stanów depresyjnych. To jest aktywność fizyczna. I znowu, nieważne co to będzie. Czy to będzie moje zaangażowanie w to, żeby rabatki w moim ogródku były piękne, czy to będzie chodzenie z psem na spacer, a tego psa sobie zafunduję, adoptując go ze schroniska, bo on będzie dla mnie motywatorem i nie będzie złej pogody, bo
trzeba wyjść.
Psi pęcherz, tak, bez względu na pogodę potrzebuje opróżnienia. To może być właśnie pójście z kijkami i to też jest opowieść z mojej wsi. Spotkania majowe przy kapliczkach, modlitwy majowe. Widziałam wielokrotnie, jak panie idące 2 kilometry do jakiejś kapliczki szły z kijkami. Więc 2 w 1.
Przyjemne, spożyteczne.
Tak, dokładnie. Aktywność fizyczna, żeby dojść, kontakty społeczne w czasie wspólnej modlitwy i potem aktywność fizyczna, żeby wrócić spod tej kapliczki. Także to też jest bardzo ważna rzecz. No i w końcu poznawanie, chęć uczenia się nowych rzeczy. A dzisiejszy świat, nawet jeżeli mieszkamy w mniejszej społeczności, daje nam możliwość skorzystania z online'owego webinaru, pooglądania jakichś lekcji na YouTubie. I jeżeli sami jesteśmy troszkę onieśmieleni tymi nowymi technologiami, to myślę, że znajdzie się ktoś nieopodal nas, może czymś sąsiadów, który ma 14 lat, może wnuczka, może moje dziecko, które mi podpowie jak. A jeżeli chcemy, to myślę, że możemy przełamać te lody i możemy nie być na bakier z korzystaniem z tych nowych technologii.
Czyli taka otwartość, uważność też i kontakt z drugim człowiekiem jest tutaj bardzo potrzebny.
Tak. Ale myślę, że też to dla nas podpowiedź jest jako dla rodzin, czy dzieci osób starszych, czy wnuków, że te osoby potrzebują czuć się ważne, że my możemy coś zrobić jednak, żeby one poczuły się ważne, pamiętać jednak o tych wizytach, czy to...
Pamiętać o wizytach, ale też jak babcia chce zrobić trzy ciasta swoim wnukom, bo jeden lubi pleśniaka, drugi szarlotkę, a trzeci sernik.
No właśnie, zabronić to... czy nie zabraniać
właśnie? Nie, absolutnie nie, absolutnie nie, bo to będzie szczęście i dla babci, i dla tych wnuków. Nie mierzmy ludzi tylko ze swojej perspektywy. Jak ja bym musiała zrobić trzy ciasta, ile by mnie to kosztowało, a ja przede wszystkim potrzebuję poleżeć na kanapie. Mm-hmm. Nie, to jest moja miara. A jeżeli moja mama na nasze odwiedziny chce zaangażować się w upieczenie tych trzech ciast, żeby każdy z wnuków miał iskrę w oku, bo
to jej sprawia ogromną przyjemność. Tak, i to
jej
jest
to sprawi ogromną przyjemność, ale wnuci tą swoją wdzięczność również pokażą, że każdy dostał to, co najbardziej lubi od swojej ukochanej babci. Więc tak samo jak gościmy w swoich domach swoją rodzinę, pozwólmy zaangażować się w to, żeby wspólnie posiłek przygotować, żeby przygotować stół do tego wspólnego posiłku. Ja mam wrażenie, że nie zrobienie czegoś za kogoś, a pozwolenie, żeby ten ktoś stał się częścią naszego życia. Zaproszenie, żeby razem zadziałać, nawet jeżeli to są takie małe działania, to buduje to poczucie bycia ważnym, bycia potrzebnym.
Czyli nie odsuwanie kogoś, mówienie, mamo, babciu, ty sobie odpocznij, bo tak, bo ty już jesteś.
A ja tutaj zrobię, ty już się napracowałaś, ty już nas wychowałaś.
To jest najgorszy komunikat, jaki możemy tak naprawdę dać tej osobie.
Niechcący, z dobrymi intencjami, prawda?
Tak, intencje pozostają cały czas dobre, natomiast jeżeli ktoś chce i widzimy, że sprawi mu to radość i poczuje się być potrzebny, to warto pozwolić mu. Naprawdę ten wysiłek fizyczny w zrobieniu ciasta nie jest tak ważny, jak zareagują moje wnuki ukochane, prawda? Na to, że to ciasto dla nich przygotuje.
My też często jako osoby młodsze jesteśmy w stanie sprawniej znaleźć jakieś miejsce towarzyskie być może, do którego nasz senior mógłby się wybrać, czy to jakąś właśnie wspólnotę przy parafii, czy sprawdzić, gdzie są jakieś, nie wiem, spotkania w łoku dla osób starszych, czy właśnie nawet pod tym kątem zaproponować coś mamie, tacie.
I wspólne wyjście, bo najtrudniejszy bywa pierwszy raz. Jak nie znam jakiegoś miejsca, nie znam jakiejś grupy, to z łatwością nasza głowa znajdzie preteksty, czemu mam dzisiaj tam nie pójść, czemu mam za tydzień tam nie pójść i czemu w ogóle tam nie pójdę. Natomiast przełamywanie tego wysiłku przy pierwszym razie to jest zaproponowanie, chodź podwiozę cię, chodź pójdziemy tam razem, chodź zobaczymy, kto tam jest, kto tam przychodzi, co tam się dzieje, czy tam się dzieje coś, co będzie dla ciebie ciekawe. To też jest ważna rzecz. Oprócz znalezienia, to ten pierwszy raz, wspólny pierwszy raz.
Według wyników najnowszych badań POL Senior 2, które przeprowadzono na grupie 6 tysięcy osób pomiędzy 60 a 106 rokiem życia, u 26% badanych występują objawy depresji. Oznacza to, że co trzeci senior mierzy się z zaburzeniami nastroju.
Brak wsparcia ze strony bliskich, izolacja, bagatelizowanie objawów, a także psychoedukacji w zakresie zdrowia psychicznego niejednokrotnie uniemożliwiają uzyskanie pomocy specjalisty. A warto zaznaczyć, że nieleczona depresja stanowi zagrożenie dla zdrowia i życia.
Ryzyko podejmowania zachowań autoagresywnych dotyczy również osób po 65 roku życia. Z roku na rok liczba prób samobójczych podejmowanych przez seniorów wzrasta. Jak podają specjaliści, seniorzy w tym działaniu są bardzo zdeterminowani, a przez to niestety skuteczni, dlatego że ich celem jest odebranie sobie życia, a nie chęć zwrócenia uwagi.
Kliniczny obraz depresji osób starszych jest odmienny. Na pierwszy plan wysuwają się skargi na dolegliwości somatyczne i zaburzenia funkcji poznawczych, które mogą towarzyszyć procesom starzenia się. Seniorzy nie proszą o pomoc. Często nawet nie wiedzą, że chorują. Sądzą, że to już przyszło umieranie.
Osoby zauważające u siebie lub swoich bliskich objawy depresji zachęcamy do skorzystania z telefonu zaufania 800 70 22 22.
Linia wsparcia 800 70 22 22 jest linią całodobową i bezpłatną dla osób dzwoniących. W Centrum Wsparcia dla Osób w Stanie Kryzysu Psychicznego pod telefonem, mailem i czatem dyżurują psycholodzy Fundacji Itaka, udzielający porad i kierujący dzwoniące osoby do odpowiedniej placówki pomocowej w ich regionie.
Krajobrazy życia. Cała prawda o ludzkim sercu. Na audycję zapraszają Edyta Maciejewska i Paulina Wysocka.